Ta sprawa od samego początku, od pierwszego dnia, niezwykle wzburzyła całe społeczeństwo. Była tak nagłośniona przez media, że przyćmiła nawet to, że w tym samym czasie uwikłany w korupcyjny skandal prezydent podał się do dymisji. A to wszystko przez to, że Danielę Peresz znali i uwielbiali dosłownie wszyscy. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej historii, chciałabym z ogromną przyjemnością przedstawić Wam sponsora dzisiejszego odcinka, markę Psi Bufet, z której sama zaczęłam korzystać już ponad rok temu. A w zasadzie to nie ja, tylko moje dwa psiaki. Bo Psi Bufet to świeże jedzenie dla psów, które jest gotowane ze składników jakości human grade, czyli takich, które są przeznaczone dla człowieka. Nie znajdziecie tu sztucznych wypełniaczy ani polepszaczy smaku, a jedynie najlepsze mięso, warzywa, suplementy i witaminy. Do wyboru macie aż 6 smaków, a już niedługo w ofercie pojawią się kolejne 2 oraz zupełna nowość – smaczki. A wiadomo, dzień bez smaczka to dzień stracony. Oferta Psi Bufet jest bardzo wygodna. Jedzenie jest dostarczane regularnie, w cyklicznych dostawach, prosto pod nasze drzwi. Działa to na zasadzie subskrypcji, podobnie jak korzystanie ze Spotify czy Netflixa. Wystarczy podpiąć kartę i nie trzeba martwić się o jedzenie. W Psi Bufet sami dbają o to, żeby posiłki były dostarczone na czas. Wcześniej otrzymujemy też przypominajkę, żeby nie przeoczyć dostawy lub dokonać niezbędnych zmian w zamówieniu. Bo bardzo wygodne jest to, że subskrypcją możemy zarządzać samodzielnie. W każdej chwili można zmienić datę dostawy czy adres wysyłki. Jeśli zatem wyjedziemy gdzieś na wakacje, to Psi Bufet może pojechać tam z nami. Bardzo fajne w Psi Bufet jest też to, że posiłki są dopasowane do indywidualnego zapotrzebowania naszego psiaka. Dzięki temu mamy pewność, że dostaje tyle jedzenia, ile naprawdę potrzebuje. Wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Na przykład, czy nasz pupil jest pełny energii, czy raczej w typie śpiocha, albo czy jest niejadkiem, czy łakomczuszkiem. Psi Bufet sam zaproponuje nam plan żywienia. My musimy jedynie wybrać, jakie smaki chcemy otrzymać. Nie musimy się też martwić o świeżość dostawy. Psi Bufet przyjeżdża dobrze schłodzony i zapakowany m.in. w folię utrzymującą stałą temperaturę. Jedzenie jest poporcjowane na każdy dzień, więc możemy kilka porcji trzymać w lodówce, a pozostałe na kolejne tygodnie w zamrażarce. No tak, ale pewnie zastanawiacie się, ile to kosztuje. I tu mogę Was mile zaskoczyć, ponieważ stosunek ceny do jakości jest bardzo atrakcyjny. W przypadku moich dwóch adopciaków łączny dzienny koszt nie przekracza ceny dużej kawy na mieście. Ale mimo to, razem z Psi Bufet, przygotowaliśmy dla Was dodatkową niespodziankę. Używając kodu z morderstwem, otrzymujecie kod zniżkowy dający aż 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Jakby tego było mało, to w Psi Bufet dostawę zawsze macie za darmo, a do każdego pierwszego zamówienia otrzymacie torbę Kocham pieski gratis. Ja ze swoją często chodzę na zakupy. Jeśli chcecie zadbać o dobrą i smaczną dietę dla Waszych pupili, to gorąco zachęcam Was do przetestowania Psi Bufet. Bezpośredni link do zniżki znajdziecie w opisie odcinka. W dzisiejszej historii przeniesiemy się do Brazylii. Gloria i Luis pobierają się w 1969 roku, a rok później na świat przychodzi ich córka Daniela. Dziewczynka od najmłodszych lat uwielbia tańczyć. Zaczyna chodzić na profesjonalne zajęcia i szybko robi znaczące postępy. Pierwsze sukcesy odnosi już jako nastolatka. Dostaje wtedy zaproszenie do jednego z najlepszych zespołów tanecznych w Rio de Janeiro i zaczyna tańczyć zawodowo. Potrafi ćwiczyć wtedy po 9 godzin dziennie. W wieku 19 lat po raz pierwszy próbuje swoich sił w aktorstwie. Jest to świat, z którym poniekąd ma do czynienia od zawsze, ponieważ jej mama, Gloria, jest uznaną scenarzystką i producentką wielu brazylijskich oper mydlanych. Jej pierwszą rolą jest rola tancerki tango, co pozwala jej połączyć aktorstwo z ukochanym tańcem, któremu nadal w pełni poświęca się w wolnych chwilach. To właśnie na tym planie filmowym poznaje starszego o 15 lat Raul Gazole, którego poślubia rok później. W międzyczasie jej grupa taneczna zostaje zaangażowana do występu w innej telewizyjnej produkcji, w której oprócz grupowego udziału Daniela dostaje drugoplanową rolę. Z czasem widzom tak bardzo spodoba się jej postać, że zyska więcej czasu ekranowego, a sama stanie się bardzo rozpoznawalna i zacznie dostawać angaże w kolejnych telenowelach. W 1992 roku Gloria pisze scenariusz do kolejnej opery mydlanej, która wkrótce okaże się ogromnym sukcesem. Szybko staje się jedną z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich produkcji w tamtym czasie. Niemal codziennie będzie ją oglądać około 40 milionów osób. Mowa o Di Corpo i Alma, co w tłumaczeniu na polski oznacza ciało i dusza. To wielowątkowa historia, której głównym motywem jest problematyka przeszczepiania narządów i wielu trudności i problemów, z jakimi mierzą się pacjenci, a także rodziny dawców i biorców narządów. Daniela bierze udział w castingu i otrzymuje jedną z ról. Nakreślę Wam pokrótce fabułę, bo ta wiedza przyda się nam później, żeby połączyć pewne fakty w tej historii. Główny wątek dotyczy żonatego mężczyzny o imieniu Diego. Diego nawiązuje romans i po jakimś czasie decyduje się odejść od żony i wyjechać z kraju ze swoją kochanką. Para umawia się na lotnisku, ale ostatecznie mężczyzna dochodzi do wniosku, że nie może zostawić swojej małżonki i o umówionej porze nie pojawia się na lotnisku. Zraniona kochanka wpada w rozpacz, wsiada do samochodu i ze łzami w oczach pędzi przed siebie z zawrotną prędkością. Powoduje wypadek, w wyniku którego doznaje na tyle poważnych obrażeń, że lekarze stwierdzają śmierć mózgu. Jej serce zostaje przeszczepione pewnej młodej kobiecie, Palomie. Diego dowiaduje się o wszystkim i za wszelką cenę chce poznać i zbliżyć się do Palomy, czując, że bije w niej serce jego ukochanej. Rozkochuje ją w sobie i para nawiązuje romans. Siostrą Palomy jest Jasmin, w którą wciela się właśnie Daniela. Jasmin z kolei próbuje zapomnieć o mężczyźnie, z którym nie może się związać, ponieważ ich rodziny są mocno skonfliktowane. Dlatego też zaczyna spotykać się z Birą, młodym kierowcą, który jest typem łobuza. Ich związek jest dość burzliwy i niespokojny. Serial zyskuje ogromną popularność i jest emitowany 6 dni w tygodniu. Z tego powodu cała ekipa telewizyjna musi ciężko pracować każdego dnia. Nie może sobie pozwolić nawet na kilkudniową przerwę pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem i wszyscy stawiają się na planie w studio również w poniedziałek, 28 grudnia 1992 roku. Tego dnia nagrywanych jest wiele różnych wątków. Po południu Daniela wraz ze swoim serialowym partnerem, 23-letnim Guilherme Di Padua, wcielającym się w postać Biry, odgrywa sceny kończące ich burzliwy romans. Serialowa Jasmin ostatecznie decyduje się odejść od kochanka i mimo dzielących rodziny konfliktów związać się z mężczyzną, którego tak naprawdę w głębi serca kocha. Nagrania kończą się około godziny 21. 10 minut później Daniela wychodzi na parking i zmierza w stronę swojego samochodu, Forda Escorta. Tam czekają na nią fani, więc robi sobie z nimi zdjęcia, po czym wsiada do auta i odjeżdża. W drodze do domu zatrzymuje się jeszcze na stacji benzynowej, żeby zatankować. I tu na chwilę się zatrzymajmy. Hugo da Silveira jest emerytowanym prawnikiem, który przyjechał do Rio de Janeiro, żeby spędzić Boże Narodzenie ze swoją córką. Około 21:30 wraca do jej domu i zamiast jechać główną drogą, decyduje, że pojedzie skrótem. Ta trasa może nie jest zbyt często używana, ale okoliczni mieszkańcy doskonale ją znają. W pewnym momencie spostrzega dwa samochody zaparkowane jeden za drugim, oba z włączonymi światłami. Jest to Santana i Ford Escort. Uliczka jest szutrowa i wąska i kiedy Hugo je mija, w Santanie zauważa dwie osoby. Mężczyznę na miejscu kierowcy i kobietę na miejscu pasażera. W Fordzie nikogo nie ma. Samochody znajdują się tuż obok gęstego buszu, za którym znajduje się osiedle, gdzie mieszka jego córka. Jest późno i ciemno, ten teren w ogóle nie jest oświetlony i wydaje mu się dziwne, że ktoś parkuje w tak odosobnionym i mało znanym miejscu. Przychodzi mu na myśl, że może właśnie jest świadkiem napadu na któryś z okolicznych domów. Nie daje mu to spokoju i kiedy dociera do mieszkania córki, prosi dozorcę budynku, żeby wrócił z nim w tamto miejsce. Samochody nadal się tam znajdują, więc zaczyna spisywać ich numery rejestracyjne. Wtedy ktokolwiek znajduje się właśnie w Santanie, szybko odjeżdża. Ugo wraca do domu, skąd dzwoni na policję i dzieli się swoimi obserwacjami. Na miejsce przyjeżdża dwóch funkcjonariuszy, którzy zauważają zaparkowany tam samochód, Forda Escorta. Jest otwarty, a w środku znajdują się dokumenty rejestracyjne wystawione na Hau, męża Danieli. Nikogo jednak nie ma w pobliżu. Zgodnie z procedurą policjanci się rozdzielają. Jeden z nich jedzie na komisariat dokonać odpowiedniego zgłoszenia, a drugi zostaje na miejscu, na wypadek gdyby coś się miało tu wydarzyć lub ktoś wrócić do samochodu. Być może kierowca udał się po prostu do pobliskiego lasu za potrzebą i zaraz wróci. Policjant decyduje się wejść w zarośla. W źródłach podaje się, że to dlatego, że zostaje na miejscu sam i chce zachować maksymalne w tych okolicznościach środki ostrożności. To miejsce było uważane za dość niebezpieczne. Mimo, że jest uzbrojony, ukrywa się za jednym z drzew w pobliskim lesie. Dzięki temu ma być osłonięty, a równocześnie będzie mógł obserwować teren i okolice przy samochodzie. Kiedy po ciemku wchodzi w zarośla, potyka się o ciało 22-letniej Danieli. W tym czasie Hau jest już mocno zaniepokojony, że jego żona nie wróciła jeszcze z planu. Dzwoni do Glorii zapytać, czy wie może, czy nagrania się dziś nie przedłużyły. Jest w końcu scenarzystką serialu, więc może mieć jakieś informacje. Ona jest jednak zaskoczona tym pytaniem i sama dzwoni do reżysera dowiedzieć się, czy ekipa jeszcze pracuje i czy jej córka nadal z nimi jest. Ale mężczyzna informuje ją, że wszyscy skończyli pracę koło godziny 21 i nawet widział, jak Daniela wychodzi wtedy ze studia z kolegą i koleżanką z planu. Gloria dzwoni do nich, ale dziewczyna nie odbiera, dlatego Hau jedzie osobiście do jej domu. Kolega natomiast mówi Glorii, że zupełnie nic nie wie, ale żeby się nie martwiła. Może Daniela pojechała jeszcze po drodze kogoś odwiedzić. Kiedy na komisariat dociera zdenerwowany Hau, chwilę później dowiaduje się, że dosłownie przed chwilą odnaleziono jej porzucony samochód. Początkowo od razu przychodzi mu na myśl, że została porwana. Była osobą rozpoznawalną i po zakończeniu zdjęć na planie filmowym zwykła była rozdawać autografy czekającym na nią fanom. Być może tego wieczora jeden z nich miał wobec niej złe zamiary. Niestety chwilę później docierają na komisariat tragiczne informacje. Znaleziono ciało. Hau i Gloria jadą we wskazane miejsce razem z policjantami. Dziewczyna codziennie nosiła ze sobą dwie torebki i nie inaczej było tym razem. Nie znaleziono ich jednak ani w samochodzie, ani przy ciele, a akurat tego dnia miała przy sobie w gotówce 6000 dolarów, które niebawem miała wpłacić na zakup samochodu dla swojej mamy. Z jej palca zniknęła też obrączka, dlatego zaczynają podejrzewać, że Daniela stała się ofiarą rabunku. Po rozmowie z Hau i ustaleniu, że dziewczyna całe popołudnie i wieczór spędziła w studiu nagraniowym, policja od razu się tam kieruje. Wjazd na jego teren jest monitorowany, więc jedną z pierwszych czynności, jakie wykonują na miejscu policjanci, jest przejrzenie nagrań z ostatnich kilku godzin. Dzięki temu szybko ustalają, jakie samochody tego dnia wjeżdżały i wyjeżdżały przez bramę. Oprócz Forda Escorta, którym poruszała się Daniela, dostrzegają również Santanę. Auto było zarejestrowane na Guilherme G. Padua, aktora, który wcielał się w rolę Biry, czyli kochanka serialowej Jasmin, którą grała Daniela i których scenę rozstania dziś razem nagrywali. Następnego dnia z samego rana, o godzinie 6, funkcjonariusze pukają do jego drzwi i zabierają go na komisariat na przesłuchanie. Początkowo aktor zaprzecza, że ma cokolwiek wspólnego ze śmiercią dziewczyny, ale przytłoczony przesłuchaniem w końcu przyznaje się do winy. Dwa dni później, w Sylwestra 1992 roku, zarówno on, jak i jego żona Paula zostają aresztowani pod zarzutem morderstwa Danieli. Brazylijskie media szaleją. Oto co wydarzyło się tego feralnego dnia. 28 grudnia Guilherme ma zagrać 5 scen, większość z Danielą, ponieważ ich serialowy związek właśnie ma się rozpaść. Według scenariusza wewnętrznie rozdarta Jasmin w końcu wybiera innego mężczyznę. Po nagraniu 2 scen aktor ma przerwę, podczas której nagrywane są wątki innych bohaterów. Jest godzina 19:16 i Guilherme podchodzi do koordynatorki produkcji i pyta, ile jeszcze zostało mu czasu wolnego, zanim znowu będzie jego kolej. Po otrzymaniu odpowiedzi prosi jedną z osób w studiu, by pożyczyła mu zegarek, ponieważ zapomniał wziąć swojego. Następnie wychodzi ze studia, idzie na parking, wsiada do samochodu i jedzie do swojego mieszkania. Tam czeka na niego jego żona Paula. Jest gotowa dokładnie tak, jak się umawiali. Ma ze sobą prześcieradło i poduszkę. W Santanie zajmuje tylne siedzenie, a Guilherme przykrywa ją prześcieradłem w taki sposób, żeby nie dało się jej zobaczyć. Razem z nią wraca do studia, by dokończyć nagrywanie ostatnich 3 scen. Paula jednak nie wysiada z samochodu. Cały czas ukrywa się w środku przykryta tak, by nikt jej nie dostrzegł. Na planie zdjęciowym Guilherme i Daniela odgrywają burzliwe zakończenie związku i około godziny 21 cały zespół kończy pracę. Wiele osób zauważa wtedy, że aktor jest mocno wzburzony i płacze. Targają nim jakieś negatywne emocje. Kilka razy co jakiś czas niespokojnie szuka Danieli w jej garderobie, aż w końcu ją odnajduje. Wręcza jej 2 notatki. Po ich przeczytaniu dziewczyna wyraźnie wygląda na zdenerwowaną, ale nikomu nie mówi, co w nich jest. Oboje wychodzą ze studia na parking, gdzie czekają na nich fani. Robią sobie z nimi zdjęcia i rozchodzą się do swoich samochodów. Jest godzina 21:10. Daniela wsiada do Forda Escorta i po drodze do domu zatrzymuje się jeszcze na stacji benzynowej, żeby zatankować. W tym samym czasie Guilherme i Paula, schowana na tylnym siedzeniu Santany, jadą za nią. Kiedy zauważają, że staje na stacji, parkują tuż obok na bocznej drodze. Chwilę później Daniela wchodzi do budynku, żeby zapłacić za paliwo. Wtedy oboje wysiadają z auta. Wszystko mają dokładnie ustalone i trzymają się planu. Jak tylko dziewczyna wraca, Guilherme podchodzi do niej i wywiązuje się między nimi ostra kłótnia połączona z szarpaniną. Po chwili aktor uderza ją z całej siły w twarz, czym łamie jej szczękę. Dziewczyna pada na ziemię i traci przytomność. Nieprzytomną wsadza do swojego samochodu na siedzenie pasażera. Obok na miejscu kierowcy siada Paula. Sam idzie do Forda Escorta i chwilę później oba samochody odjeżdżają z miejsca. Wszystko to dzieje się bardzo szybko i na oczach 2 zszokowanych całą sytuacją pracowników stacji. Małżeństwo kieruje się w okolice Baja da Tijuca. To jedna z dzielnic Rio de Janeiro. Znają tam pewne dość opustoszałe miejsce, w którym mało kogo można spotkać. W dodatku obok rosną gęste zarośla, które są doskonałym miejscem, w którym można coś porzucić albo kogoś. Po dojechaniu do celu wyciągają nóż i zadają nieprzytomnej Danieli 18 ran. Wielokrotnie przebijają serce, płuca i szyję. Następnie wyciągają ją na zewnątrz i porzucają w zaroślach. 22-latka umiera w ciągu 2 minut. Po wszystkim oboje wsiadają do Santany i jadą na stację benzynową, by dokładnie wyczyścić auto. W końcu w środku jest mnóstwo czerwono-brunatnych, mokrych plam, pomimo tego, że część krwi wchłonęło przygotowane wcześniej prześcieradło. Potem jadą do domu, a Paula jak gdyby nigdy nic, po prostu kładzie się spać. Guillerme idzie jeszcze na spacer, podczas którego najprawdopodobniej pozbywa się narzędzia zbrodni. Chwilą później otrzymuje telefon od Glory, pytającej, czy wie może, co stało się z Danielą. To właśnie on był tym kolegą, który wychodził z nią ze studia i którego widział reżyser. Po aresztowaniu małżeństwo wielokrotnie zmienia swoje zeznania. Aktor początkowo upiera się, że wszystko jest nieszczęśliwym wypadkiem i wynikiem jego samoobrony. Według niego Daniela miała na jego punkcie obsesję, a on jako przykładny i kochający mąż nie mógł sobie pozwolić na żaden romans. Umówił się z nią na wieczorne spotkanie w opuszczonej części Baja da Chiruca, żeby się z nią rozmówić i raz na zawsze ukrócić jej starania. Kiedy Daniela wsiadła do jego samochodu, zaczęli się kłócić, ponieważ nie mogła się pogodzić z odrzuceniem. Wściekła rzuciła się na niego, a on z całych sił próbował ją uspokoić. Kiedy sięgał do schowka po chusteczki, by otrzeć nimi jej łzy, dziewczyna wyciągnęła stamtąd nożyczki i próbowała go nimi zranić. Doszło do szamotaniny. W pewnym momencie Daniela zaczęła mieć poważne trudności z oddychaniem. Spanikowany Guillerme, chcąc ją ratować, wziął z jej ręki nożyczki i wbił w szyję, żeby udrożnić drogi oddechowe. Widział, jak robią tak w filmach. Pomoc jednak okazała się bezskuteczna. Później zmienił zeznanie. W nowej wersji to Paula miała śmiertelnie dźgnąć Danielę. Kilka dni wcześniej wyjawił jej, że ma romans, a ona nie mogła sobie z tą informacją poradzić. Owładnęła nią zazdrość i zażądała spotkania z kochanką. W trójkę pojechali do opuszczonego miejsca i wywiązała się między nimi ostra dyskusja. Kobiety w końcu zaczęły się szarpać, a on próbował je rozdzielić. Wszyscy jednak stracili równowagę, a Daniela upadła tak nieszczęśliwie, że straciła przytomność. Guillerme, trochę zamroczony, był pewien, że dziewczyna nie żyje. Przestraszył się i w akcie desperacji zaczął majstrować przy swojej tablicy rejestracyjnej. I część tej historii, dotycząca właśnie tablicy rejestracyjnej, jest akurat prawdziwa. Jej pierwsza i zarazem prawdziwa litera, którą widać zresztą na nagraniu wcześniej oglądanym w studio przez policjantów, to L, jak Laura. Ugo, czyli świadek zgłaszający podejrzane samochody w Baja da Chiruca, był jednak pewien, że numer rejestracyjny zaczynał się od litery O, jak Olivia. W toku śledztwa zostanie ustalone, że Guillerme za pomocą taśmy izolacyjnej przerobił L na O, tak by utrudnić jego identyfikację i powiązanie ze sprawą. W każdym razie, kiedy aktor majstrował przy tablicy, usłyszał jakieś dziwne dźwięki i zapytał Paulę, co się dzieje. Kiedy wysunął się zza samochodu, zobaczył, jak jego żona zadaje ostatnie ciosy Danieli. To wszystko potoczyło się już wtedy za daleko i nie dało się wrócić. Przenieśli dziewczynę za rośla, a on następnie pozbył się noża. W czasie zatrzymania Paula, będąca wtedy w czwartym miesiącu ciąży, zaczęła symulować, że zaraz poroni. Starała się jak mogła, żeby opóźnić przewiezienie jej do aresztu. Potrzebne było orzeczenie lekarskie, że z jej zdrowiem i ciążą jest wszystko w porządku, które na szczęście udało się sprawnie uzyskać. Zapytana o to, po co było jej prześcieradło i poduszka, powiedziała, że jadąc samochodem odczuwała dyskomfort, więc wzięła je ze sobą, żeby było jej wygodniej. W sprawie przez długi czas mówiło się o nożyczkach jako narzędziu zbrodni. Dopiero późniejsza analiza wykazała, że zadane rany nie pasują do nożyczek, a do noża. Guillerme przedstawił wersję o nożyczkach, bo wierzył, że w ten sposób będzie mu łatwiej przekonać śledczych do braku premedytacji, a działaniu w samoobronie przypadkowym przedmiotem, który akurat znajdował się w samochodzie. Łatwiej było mu wymyślić neutralny i niebudzący wątpliwości powód do przewożenia w aucie nożyczek, aniżeli noża. Na proces trzeba było trochę poczekać. Brazylijskiemu wymiarowi sprawiedliwości zajęło to aż 5 lat, ale w ciągu tego czasu zgromadzono niepodważalne dowody winy obu małżonków. Cała zbrodnia była szczegółowo zaplanowana, a wszystko odbyło się w szokującym dla wszystkich tempie. Daniela wyjechała ze studia o 21:10, co potwierdza nagranie z kamery monitoringu, a według lekarza medycyny sądowej jej serce przestało bić około 21:30, czyli jakieś 20 minut później. Przejechanie trasy ze studia do miejsca, w którym ją znaleziono, zajmuje 6 minut. A w międzyczasie dziewczyna przecież jeszcze zatrzymała się na stacji benzynowej i zatankowała. Zostaje 14 minut. To była egzekucja. Procesy małżonków toczyły się osobno. Pierwszy został skazany Guilherme i miało to miejsce 15 stycznia 1997 roku. Zasądzono mu 19 lat pozbawienia wolności, z czego na poczet kary zaliczono już 4 lata, które spędził w areszcie. Jego późniejsze odwołania nie przyniosły żadnych rezultatów. Paula została skazana 4 miesiące później, na 18,5 roku więzienia za współudział w morderstwie. Co ciekawe, pierwotny wymiar kary wynosił tyle samo co jej męża, czyli 19 lat, ale sędzia obniżył go o pół roku, ponieważ w dniu morderstwa nie miała jeszcze ukończonych 21 lat. Kobieta też odwołała się od wyroku i finalnie udało jej się wywalczyć mniejszą karę – 15 lat. Wiadomo już, co się stało, ale jaki był motyw? Co potencjalnie mogła zrobić Daniela, że zasłużyła sobie na śmierć z rąk serialowego partnera i jego żony? Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko i jest ona dla wielu najbardziej szokującą częścią tej sprawy. Guilherme dopuścił się tego wszystkiego, bo uważał, że jego rola w telenoweli, rola Biry, traci na znaczeniu, a Daniela kradnie mu miejsce w fabule. Od dłuższego czasu aktor zalecał się do niej, licząc na to, że na tej przyjaźni zyska jego kariera. Że dziewczyna wpłynie na swoją matkę, będącą scenarzystką serialu i w konsekwencji jego postać będzie miała coraz więcej scen w produkcji. Nie udało mu się jednak zbliżyć do Danieli, a jego zazdrość o czas antenowy z każdym dniem zbierała na sile. Od dłuższego czasu nękał dziewczynę, żeby ta nakłoniła Glorię, żeby zwiększyć jego udział w telenoweli. Jego zachowanie nie zostało niezauważone przez kolegów i koleżanki z planu, którzy często byli świadkami jego nacisków. Na 10 dni przed zabójstwem Daniela zaraz po wyjściu z planu wsiadła do samochodu innej aktorki i poprosiła, żeby szybko odjechały, tak by Guilherme nie zdążył ich zaczepić. Niejednokrotnie ekipa widziała też ich kłótnie, w czasie których podniesionym głosem mówiła, żeby się od niej odczepił i przestał ją osaczać. Była bardzo zniesmaczona współpracą z nim, ale nie chciała się ugiąć. Niektórzy z planu martwili się tym, co widzą i doradzali jej, żeby powiedziała swojej mamie, że Guilherme ją nęka, ale nigdy się na to nie zdecydowała. Pech chciał, że w tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia Guilherme otrzymał scenariusz do 6 kolejnych rozdziałów historii, z którego wynikało, że jego rola, zamiast zwiększać swój czas antenowy, to istotnie będzie zanikać. Jasmin miała porzucić Birę na rzecz innego mężczyzny, a Guilherme był przekonany, że to sprawka Danieli. Nie wiedział, że dziewczyna nie miała z tym zupełnie nic wspólnego i że był to po prostu zbieg okoliczności. W jego głowie wszystko ułożyło się w pewną całość. Zdał sobie sprawę i niejako upewnił się w przekonaniu, że obróciła się przeciwko niemu i nakłoniła matkę, by stopniowo usuwała go z serialu. Był pewien, że obie chcą zaszkodzić jego rozwijającej się karierze, a on przecież zasługiwał na dużo więcej. Opracował więc plan, by wyeliminować przeszkody stojące mu na drodze, a jedną z nich z pewnością była Daniela. Pełen narastającej frustracji zmanipulował żonę, żeby we wszystkim mu pomogła. Nie było to trudne, ponieważ Paula i tak była już obsesyjnie o nią zazdrosna. Wystarczył sam fakt, że jej mąż odgrywał z nią bliskie sceny na planie filmowym. Miała trudność zaakceptować też, że sami wzięli dość kameralny ślub, i Guillerme raczej nie chwalił się opinii publicznej, że jest żonaty. Zresztą Paula od dawna miała problemy z zazdrością i w przeszłości wiele innych kobiet spotkały z tego tytułu liczne nieprzyjemności. Nie potrzebowała wiele, żeby zgodzić się na pomysł męża, a jak już się zgodziła, to razem uzgodnili plan działania i szczegóły. Obmyślili też, jak załatwić sobie alibi. Wczesnym popołudniem w dzień zabójstwa wyszli razem z domu i pojechali do centrum handlowego. Paula, będąc w czwartym miesiącu ciąży, chciała rozejrzeć się za ubrankami dla dziecka. Kamery uchwyciły, że wchodzą tam o godzinie 14:19. Guillerme był rozpoznawalną osobą, więc szybko znalazły się fanki, które chciały zrobić sobie z nim zdjęcie. Następnie aktor pojechał na plan zdjęciowy, a jego żona rzekomo miała zostać w centrum aż do jego zamknięcia. Guillerme miał ją wtedy stamtąd odebrać. Wiemy już jednak, że tak się nie stało i że odwiózł ją do domu dużo wcześniej. Tutaj zaczął się drugi akt przedstawienia. Musiał wszystkich przekonać, że tego dnia wizyta w galerii handlowej była ważnym wydarzeniem, na wypadek gdyby ekipa filmowa była przesłuchiwana po śmierci Danieli. Wszystkim miało się skojarzyć, że on w tym czasie był zajęty. W studiu często powtarzał, że dziś po pracy wyjątkowo się spieszy, ponieważ musi odebrać żonę z centrum handlowego. Kiedy zbliżała się 21, przypomniał raz jeszcze, że musi już lecieć, bo galerie zamykają o 22, a jak nie odbierze Pauli, to ona się na niego wkurzy. Wyjeżdżając ze studia, specjalnie zatrzymał się jeszcze przy budce ochroniarza i poprosił o otwarcie bramy, tłumacząc, że spieszy się odebrać żonę z galerii. Ich wyrafinowanie było tak duże, że w momencie, kiedy wszyscy dowiedzieli się o śmierci Danieli, a policja oficjalnie jeszcze nie powiązała jej z Guillerme i Paulą, ci przyjechali na komisariat policji pocieszać rodzinę dziewczyny. Przyjechali tym samym samochodem, w którym kilka godzin wcześniej się wykrwawiła. Grali rolę swojego życia, okazując im pozorną solidarność, przytulali jej bliskich i składali im kondolencje. Kiedy wszyscy głośno się zastanawiali, kto mógł dopuścić się czegoś tak strasznego, Guillerme przyznał, że w mieście panuje ostatnia duża przemoc. Podwinął nawet rękaw i pokazał zadrapania, które miały pochodzić z ostatniej napaści, jaka go spotkała. Zadrapania, które w trakcie szamotaniny na stacji benzynowej zrobiła Daniela. Upomniał się też, żeby koniecznie dać mu znać, kiedy odbędzie się pogrzeb, ponieważ nie wyobrażał sobie w nim nie uczestniczyć. Cała ta sprawa wywołała ogromne oburzenie Brazylijczyków, którzy zdążyli pokochać Danielę, jaką znali z ekranu. Dziewczyna miała przed sobą całe życie. Jej kariera się rozwijała. Niedawno wyszła za mąż, a zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią po raz pierwszy została mamą. Wszystkie media pisały tylko o tym. Mniej sensacyjna dla większości społeczeństwa była nawet informacja, że ich uwikłany w korupcyjny skandal prezydent podał się do dymisji. Oliwy do ognia dolały też okoliczności aresztowania Guillerme i Pauli. Otóż niecałe 48 godzin po pierwszym zatrzymaniu małżeństwo zostało zwolnione z aresztu, a to dlatego, że ówczesne prawo pozwalało oskarżonym o morderstwo przebywać na wolności w oczekiwaniu na rozprawę. Sprawni prawnicy, którzy wiedzieli, jak wykorzystać luki w prawie, do tego stopnia potrafili opóźniać proces, że dochodziło do prawdziwych absurdów. Rekordzistą był oskarżony, który również miał odpowiadać z wolnej stopy i czekał na rozprawę aż 21 lat. Tak się złożyło, że w Brazylii 2 lata wcześniej, w 1990 roku, weszła w życie ustawa o szczególnie haniebnych zbrodniach. Chociaż być może moje tłumaczenie tej nazwy jest nie do końca właściwe. W każdym razie chodzi o listę najpoważniejszych przestępstw, w przypadku których aresztowanie odbywało się natychmiast i nie było możliwości zwolnienia zatrzymanego za jakokolwiek kaucją. I co ciekawe, na liście tej znalazło się m.in. zabijanie morświnów, papug i innych zwierząt pod ochroną, ale zabicie człowieka już nie. Dlatego Guillerme i Paula wyszli na wolność. Ale jeśli pamiętacie, to ostatecznie zostali aresztowani w Sylwestra, a więc dzień później. Nie stało się tak jednak przez to, co zrobili Danieli. Ludzie sami chcieli wymierzyć im sprawiedliwość i sędzia uznał, że na wolności grozi im niebezpieczeństwo. Dla Glorii było to nie do zaakceptowania. Zaczęła walczyć o nowelizację przepisów, tak żeby mordercy nie mogli cieszyć się wolnością. Przygotowała odpowiednią petycję i rozpoczęła zbieranie pod nią podpisów. Była tak zdeterminowana, że w ciągu 3 miesięcy udało się ich zebrać ponad 1 000 000, co wystarczyło do tego, żeby kongres zajął się sprawą. W konsekwencji udało się zmienić prawo i jak skomentowała później Gloria, w praktyce nowelizacja zrównała życie ludzkie z życiem morświnów i papug. I była to pierwsza w historii kraju zmiana prawa na skutek społecznej inicjatywy oddolnej. Zarówno Guillerme, jak i Paula z zasądzonych prawie 20-letnich wyroków pozbawienia wolności odsiedzieli niecałe 7 lat. Następnie umieszczono ich na zwolnieniu warunkowym. Jeszcze w areszcie w maju 1993 roku urodził się ich syn Felipe, z którym kobieta była w ciąży wtedy, kiedy odbierała życie Danieli. Para jednak rozwiodła się niedługo później. Mówi się, że to na skutek zmiany zeznań Guillerme, który przerzucił całą winę na swoją żonę. Po odzyskaniu wolności Paula ponownie wyszła za mąż i zaczęła studiować prawo. Guillerme również ponownie się ożenił i to nawet 2-krotnie. Nawrócił się też i został pastorem w kościele baptystów w swoim rodzinnym mieście. Przez jakiś czas prowadził też swój kanał na YouTube, na którym umieścił 18 filmików. Ostatni w połowie 2022 roku. Kontrowersyjne są zwłaszcza treści, w których wypowiada się na temat morderstwa Danieli. Krytykuje w nich materiał poświęcony tej sprawie, wyprodukowany przez HBO. W swoim filmiku Guillerme odgraża się, że przedstawi swoją wersję wydarzeń, popartą nowymi dowodami. Nigdy się to już jednak nie zadzieje. Mężczyzna zmarł w swoim domu na atak serca 6 listopada 2022 roku. W 2005 roku Gloria złożyła pozew przeciwko Guillerme i Pauli o zadośćuczynienie za szkody moralne i zwrot kosztów pochówku córki. Domagała się około 100 tysięcy dolarów od każdego z nich, ale sprawa toczy się już 15 lat, zapadają różne wyroki, a Gloria składa coraz to nowsze pozwy. Na razie nie ma tu jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Żeby nie zapłacić takiej kwoty, Paula ogłosiła nawet upadłość i aktualnie przed sądem toczy się sprawa, w jakim stopniu majątek jej aktualnego męża jest wystarczający na pokrycie zadośćuczynienia. Mając wspólnotę majątkową, przysługuje jej 50% majątku męża, co powinno wystarczyć na przynajmniej połowę zasądzonej kwoty. Paula zmieniła też nazwisko. Przefarbowała włosy i podobno poddała się operacji plastycznej twarzy, tak by stać się jak najmniej rozpoznawalną. Gloria, matka Danieli, przez kilka kolejnych lat trzymała się z dala od oper mydlanych. Na długi czas G Corpo i Alma było jej ostatnim dziełem, a kwestię przedstawienia w serialu i wyjaśnienia, co stało się z jego 2 bohaterami, Jasmin i Birą, wzięli na siebie inni scenarzyści. Odejście Jasmin przedstawiono jako wyjazd na studia za granicę, a postać Biry po prostu przestała istnieć. Po powrocie do zawodu Gloria stworzyła jeszcze wiele różnych formatów i otrzymała za to wiele nominacji i nagród. Jej największym osiągnięciem jest zdobycie nagrody Emmy za najlepszą telenowelę 2009 roku. Hau, mąż Danieli i ojciec jej dziecka, ożenił się jeszcze 2-krotnie. Pierwszy raz 9 lat po jej śmierci. Dokładnie w momencie, kiedy Daniela umierała, około 21:30, 28 grudnia 1992 roku, Brazylijczycy oglądali w telewizji 127 odcinek serialu. Materiał nagrany w studiu pozwolił jeszcze na wyemitowanie kolejnych 19 odcinków z jej udziałem, ostatni 19 stycznia kolejnego roku. Aktorzy i pozostała część ekipy filmowej złożyła jej wtedy hołd. W W późniejszym scenariuszu dodano też dwa dodatkowe wątki: powolność wymiaru sprawiedliwości oraz nieadekwatność brazylijskiego kodeksu karnego. Telenowela doczekała się łącznie 185 odcinków i 2 miesiące później zniknęła z anteny. Kochani, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii i zachęcam Was do pozostawienia komentarza. Korzystając z okazji, chciałam jeszcze raz zachęcić Was do wypróbowania oferty Psi Bufet i zadbania o brzuszki Waszych futrzastych przyjaciół. Skorzystajcie z promocji, jaką dla Was przygotowaliśmy. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.